Chwała Panu Bogu. Dziękuję z całego serca Bogu za ten kolejny dzień łaski, jaki mamy. Dziękuję też Bogu bardzo za to, że akurat w naszym kraju jest tak, że spokojnie możemy się zgromadzać, że możemy przychodzić i czerpać z tego Bożego błogosławieństwa. Chwała niech będzie za to wszystko Bogu. Chciałbym tak na wstępie przeczytać takie słowa z listu Pawła do Kolosan z 3 rozdziału. 1 i 2 werset. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Drodzy bracia i siostry, chciałbym tak może na wstępie zadać wam i sobie takie pytanie. Tak naprawdę dziś, kiedy otworzyliśmy swoje oczy, dziś, kiedy mogliśmy wstać, czy tak naprawdę nasze myśli były skierowane ku górze? Czy tak naprawdę dziś od samego rana wołaliśmy i dziękowaliśmy Bogu, że będziemy mieli taki czas, w którym będziemy mogli stanąć tu wspólnie razem? Stanąć w tej jedności i miłości, aby wychwalać naszego żywego Boga. Drodzy, dziś w tym świecie, to jest tak bardzo niemodne. Dziś w tym świecie jest tak bardzo niemodne szukać tego, co jest w górze. Ci wszyscy, którzy tak pragną szczerze szukać oblicza Bożego, są w jakiś pewien sposób prześladowani, w jakiś pewien sposób są wyśmiewani. Drodzy, kiedy jestem w pracy i bardzo często lubię sobie, pracuję z wieloma młodymi ludźmi, lubię czasem tak napomknąć, czasem zaświadczyć, przytoczyć jakieś słowo, jakieś wersety. Wiecie, ja widzę, oni słuchają, ale widzę, jak bardzo często oni gdzieś tak podśmiewują się, tak może szydzą. Mówię do nich, dlaczego wy przeklinacie? Dlaczego wy mówicie o takich bzdurach? Przecież to do niczego nie przynosi, wiecie, ale mimo wszystko oni to czynią. Dlatego, że w ich życiu oni nie szukają tego, co w górze. Drogi bracie i droga siostro, tak naprawdę czego my dziś w życiu szukamy? Kiedy otwieramy sobie list do Galacjan i czytamy ten cały list, widzimy, jak tam apostoł Paweł w pewien sposób zaczyna pisać do Galacjan o nierozumni Galacjanie, dlatego że oni przyjęli wiarą to, że Jezus Chrystus cierpiał za nich na krzyżu, a później powolutku oni przestali szukać tego, co w górze. Powolutku oni zaczęli się zwracać do tego, co mówi zakon, zaczęli się zwracać do tego, aby być obrzezanym. Może chciałbym przeczytać list do Galacjan. Otwórzmy sobie. 3 rozdział. 3 i 4 werset. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście były daremne. Drodzy, byłyby daremne. Drodzy, tak wiele możemy doświadczać od naszego kochanego Boga. Tak wiele łaski, tak wiele błogosławieństwa. Niejednokrotnie, kiedy przychodzimy w swoich modlitwach, prosząc Boga o pewne sprawy i to się rozwiązuje. Bóg nam wspaniale błogosławi. Przychodzi jakiś ciężki czas. w naszym życiu. Bóg nam pomaga, przeprowadza nas. To, że przyszliśmy i kiedyś Jezus Chrystus dotknął naszego serca i oczyścił nasze serce. Tak wiele mogliśmy doświadczyć i możemy doświadczać od żywego, świętego Boga. Drodzy, a tak naprawdę dziś w którym miejscu jesteśmy? Dziś czy żyjemy według ducha? Czy może tak jak apostoł Paweł, który mówi do Galacjan, że dziś na ciele kończycie? Drodzy, tak myślę, że wiemy o tym, że ci, którzy żyją według ciała, oni do Królestwa Wiecznego nie wejdą i nie będą razem z Bogiem. Tak naprawdę ten świat, on nie szuka oblicza Bożego i on żyje cieleśnie. Ten świat żyje tylko po to, aby sobie dogodzić, aby zdobyć jak najlepsze majątki, aby nacieszyć się w tym życiu, chociaż nie wszystkim wychodzi, nie wszyscy się cieszą i umierają, i co wtedy? Stają przed żywym Bogiem i muszą dowiedzieć się o tym, że to wszystko, gdzie może gdzieś słyszeli, to jest prawda i teraz wieczność przyjdzie im spędzić w mękach. Drodzy, ale Bóg nam przez swojego Syna Jezusa Chrystusa okazał coś tak ogromnego. Pokazał nam, że to w Jezusie Chrystusie i w świętej Jego krwi jest zbawienie. Tak wspaniałą rzecz mogliśmy doświadczyć, to oczyszczenie. Tak wspaniałą rzecz dostaliśmy, tą cenną perłę. Drodzy, ale tak naprawdę, co my z tą cenną perłą robimy? Drodzy, co my robimy dziś ze zbawieniem w naszym życiu? Czy tak naprawdę każdego dnia chodzimy i myślimy o tym, że nasze miejsce to nie jest ta ziemia, że nasze życie to tak naprawdę nie jest to życie na tej ziemi, na tej krótkiej pielgrzymce? Czy każdego dnia uzmysławiamy sobie, że w naszym życiu mamy szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości? Czy każdego dnia potrafimy tak szczerze zaufać naszemu Bogu, który powiedział, aby się nie troszczyć o to ziemskie? Aby tak wielkiej uwagi na to tutaj nie przykładać. Dlatego, że kto szczerze ufa Bogu, kto szczerze ufa Panu na swoich drogach, nigdy się nie zawiedzie. Dlatego, że Bóg ma o nas potężne staranie. Drodzy, a my tak niejednokrotnie zaczynamy w duchu, a potrafimy gdzieś w biegu swojego życia, zacząć żyć cieleśnie, tak jak zaczęli żyć Galacjanie. Drodzy bracia i drogie siostry, wy znacie swoje serca i Bóg zna wasze i moje serce. Tak naprawdę bardzo często potrafimy oszukiwać tylko sami siebie, mówiąc, że ja żyję w duchu. Ale tak naprawdę owoc naszego życia pokazuje, czym my żyjemy. Czy dzisiaj żyjemy dla ducha, czy dzisiaj żyjemy dla ciała. Drodzy, niech was Bóg błogosławi. Niech was Bóg błogosławi i pragnieniem mojego serca jest, abyśmy zawsze na drodze naszego życia szukali tego, co jest w niebie. Szukali tego, aby się podobać Bogu. Szukali tego, aby mieć jak najbliższy kontakt i społeczność z Bogiem. Amen.
Chwała naszemu Panu. Kiedy Rafał mówił o tym, że cieszy się, że takie jest miejsce, że my się możemy spotykać w spokoju, że może od czasu do czasu, też cieszy się z tego, że może od czasu do czasu powiedzieć, zaświadczyć ludziom, nie zawsze chętnie słuchają. I też, abyśmy żyli tym, co w górze, a nie tym, co ziemskie, nie tym, co na dole. Ostatnio taki przeczytałem taki artykuł, wyszło mi tylko określenie tychże ludzi. Taka nowa jakby fala, jeszcze nie duża, ale już jest, ludzi, którzy występują z kościoła. Bo jest dużo ludzi, którzy w ogóle nie chodzą do kościoła i praktycznie raz w roku, a nie raz i raz na dekadę idą. Ale też jest tak, że ci, co nie chodzą, ci, co nie chcą chodzić, nagle jest taki, kościół zderza się z takim problemem, że chcą zupełnie być jakby wyczyszczeni z wszelkich dokumentów, nawet kościelnych. Z czym kościół nie miał do tej pory takiego jakiegoś problemu i się zderza z tym. On ma swoje doktryny, ale są ludzie, którzy są bezwzględnie, nie będę wchodził w te, jakie tam są pewne procedury w kościele, nie naszym, powszechnym, ale jest ten nagle, jest problem, zaczyna się problem, zaczyna pewne zjawisko występować. Ludzi, którzy absolutnie nie są nic. Chcą zerwać absolutnie, oczywiście są też ateistami, ale ich nazywa się inaczej. Af. Nie pamiętam tego, to jest nowe słowo, też na af, afa, już nie będę mówił, nie będę przekręcał. Teraz to jakby takie nowe wiadomości do nas docierają, dziwne, powiem, do końca może nas one tak nie dziwią, ale dziwią innych. Pewien duchowny taki, chyba kojarzy go, kto to jest, wypowiadał się, katolicki duchowny, i mówi, że to jest też wina niestety Kościoła w tym wszystkim. To nie jest tylko ta, że ta wina leży po jednej stronie, ale też po drugiej. Oczywiście tam to tłumaczył. Dużo się dzieje i tak jak też i w czwartek słuchaliśmy tych pewnych rozważań, może takich trochę politycznych, ale też, które mówią, dlatego rzeczywiście ważną rzeczą jest, aby kierować swój wzrok, tak jak Rafał mówił, do góry i szukać tego, co w niebie. Chodźże do źródła żywota, ty coś już opadł z swych sił. Być przy źródle żywota to rzeczywiście zaczynać dzień, myśli swoje i nie tylko zaczynać, ale też i w ciągu dnia żyć według ducha i postępować według ducha, nie postępować według ciała. Nie postępować według ciała, a więc pilnować się, naprawdę pilnować się, być blisko źródła żywota, bo oddalenie się od tego źródła grozi upadkiem z sił. A upadek sił to też i zwątpienie, też niewiara i to jest taka pochylnia w dół. Miałem zacząć się, tak jak Mariusz, 3 tygodnie temu, swoją usługę, ale nie zacznę w ten sposób. Ostatnio tak często mogliśmy usłyszeć z tego miejsca i wtedy, kiedy to ja słyszałem, to mi zapalało się coś takiego, taka lampka, powiem pewne fragmenty Słowa Bożego, o których będę za chwilę mówił, ale tak ogólniając to nie jest, broń Boże, nie zrozumcie tego jako krytykę czegokolwiek. Nie, nie. Absolutnie, to jest taki amen, to co było mówione, ale kiedy słyszeliśmy na temat modlitwy, o modlitwie o uzdrowienie, bo tak też było ostatnio tak dużo o tym, to też w związku z naszą siostrą Mariolką, czy innymi rzeczami też padało takie, i to jest słuszne, że powinniśmy najpierw, niech będzie wola twoja, prawda? Nie? Tak? Niech będzie twoja wola i jakby tą modlitwę kierowaliśmy Najpierw Twoja wola, a później moja. Czyli zgadzaliśmy się z tym, co Bóg już zamierzył. Prawda? I można byłoby wyciągnąć taki wniosek, że to w końcu, czy mam się modlić, czy nie? Bo jeżeli Bóg coś zamierzył, prawda? To nie wiem, ile bym się modlił, to i tak nie zmienię postanowienia Bożego, prawda? A czy można mieć takie stanowisko, że Bóg, oczywiście wiemy, że Bożą wolą, Bożym postanowieniem jest tak i tak, a czy my możemy modlić się, żeby Bóg zmienił to? Czy możemy, powiem, obejść to, że bez Twojej woli, Boże, chcę i modlę się o pewną, może tak powiem już tak dobitnie, tak jak ja chcę. To nie jest dokładnie, bo takie czuć to w tym, takie pewne jakby zrozumialstwo, nie? Ale to nie jest zrozumialstwo, bo zaraz przeczytamy i to nie jest zrozumialstwo. Czy możemy tak się modlić? Dlaczego nie mówimy o tym? Brakowało mi w tym, być może właśnie innymi, a wtedy brakowało mi czegoś takiego, że my możemy, czy my rzeczywiście możemy. Tylko trzy fragmenty, jest o wiele więcej tych fragmentów. I chciałbym przeczytać najpierw w przypadku Mojżesza. Był taki też pewien, taki bardzo znaczący, taka znacząca historia, takie znaczące zdarzenie, gdzie Bóg coś postanowił, a Mojżesz zmienił Boży plan, Boży, tu w tym przypadku, Boży gniew. 10 rozdział, bo to też jest w drugiej księdze, ale w 5 księdze przeczytamy sobie nie cały fragment, ale moment, żądania Boże. Dziewiąty rozdział, 5 księga Mojżeszowa, 9 rozdział. I od 7 wersetu. 5 księga Mojżeszowa, 9 rozdział, od 7 wersetu. Pamiętaj i nie zapomnij, to Mojżesz im przypomina, co było pod górą Choreb. Też Synaj, bo to chodzi o przykazania, bo o 10 Bożych przykazań, o tablicę. Pamiętaj, a nie zapomnij, jak pobudziłeś do gniewu Pana, Boga Twego na pustyni, od dnia, którego wyszliście z ziemi egipskiej, aż do przyjścia waszego na to miejsce i byliście krnąbrnymi wobec Pana. Także pod Chorebem pobudziliście Pana do gniewu. Pan rozgniewał się wtedy na was tak, że chciał was wytępić. Gdy wstąpiłem na górę, aby przyjąć kamienne tablice, tablice przymierza, które Pan zawarł z nami, przebywałem na górze przez 40 dni i 40 nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody. Pan dał mi te dwie kamienne tablice zapisane palcem Bożym, a na nich prawie wszystkie słowa, które Pan wypowiedział do was na górze spośród ognia i w dniu zgromadzenia. Po upływie 40 dni i 40 nocy dał mi Pan dwie kamienne tablice, tablice przymierza i rzekł Pan do mnie, wstań, zejdź stąd szybko na dół, gdyż Twój lud, który wyprowadziłeś z Egiptu, źle postąpił. Rychło zboczyli z drogi, którą im nakazałem i ulali sobie posąg. Pan rzekł do mnie te słowa, widzę, że ten lud to lud twardego karku. Zostaw mnie, wytępię ich i wymarzę ich imię pod niebem, z ciebie zaś uczynię naród potężniejszy i liczniejszy. Tak Bóg postanowił. Powiedział, że, tak jak czytaliśmy, wytępię ten naród. My wiemy, że kiedy Mojżesz poszedł, naród izraelski przyszedł do Arona i mówi, ulepimy sobie cielca. Mojżesz nie wraca. I ulepili sobie cielca i oczywiście oddawali mu pokłon. Mało tego, że oddawali mu pokłon, dziękowali mu za wyjście również z Egiptu i inne bzdury, herezje mówili. I Bóg rozgniewał się i powiedział, wytępię, ciebie tylko zostawię i z ciebie stworzę naród wielki. To było Boże postanowienie i słuszne postanowienie. Naród izraelski zrobił coś potwornego. No, trudno sobie wyobrazić. I Bóg robi takie postanowienie. Mojżesz im o tym przypomina. Ale tam, już nie wiem, czytaj tego, bo to jest dosyć dłuższy fragment, Mojżesz zaczyna się modlić do Boga. I Bóg zmienia swoje postanowienie. Boży gniew gaśnie i Bóg wysłuchuje modlitwy Mojżesza i nie wytraca. Oczywiście tam Mojżesz później pewne, tam są pewne konsekwencje tego, ale to już Mojżesz dokonuje tychże konsekwencji. Tam, co niektórzy mężowie giną. Ale modlitwa Mojżesza. Modlitwa Mojżesza. Mojżesz, powiem, nie wstawiał się za sobą, bo to też jest takie istotne. Mojżesz nie wstawiał się za sobą. Wstawiał się za swoim ludem i wiadomo jakim ludem. Niepokornym, krnąbrnym, szemrającym. Mojżesz, powiem, każdego dnia przez ten okres, można powiedzieć, miał ich wyżej, prawda? Można tak powiedzieć. Miał tak? Jak my często mówimy, mam ciebie wyżej, powyżej uszu, prawda? Słyszymy to i mówimy nieraz tak? Zdarza nam się to powiedzieć? No może nie ostatnio, ale zdarzało nam się i znamy to określenie. Mam ciebie powyżej. To jest takie określenie dosyć. Tak już mi dopiekłeś, tak mi uprzyjemniłeś. Jesteś takim miluchem, że mam już tego dosyć. Najchętniej rozpój się. Zniknij mi w ogóle z oczu i żebym cię nie słyszał i nie widział. Mojżesz, tak mu dopiekł. Też. I Mojżesz mógł w końcu mówi, i Bóg nagle, Mojżesz nawet nie chciał, to jest, musimy sobie wyobrazić, jaki to jest ogromny obowiązek, jaki to był ciężar, bo iść kilka milionów ludzi, ileż oni mieli problemów, to jest, nie będę oczywiście o tej historii mówił, ale Mojżesz miał utrapienie też, to był też wielki ciężar. I nagle jest okazja, oto Bóg mówi, wytracę ich. Mojżesz mógłby pomyśleć, prawda, i w końcu mi, ten obowiązek, ten ciężar też mi zejdzie. To Bóg uczyni. Ja nawet palcem w tym nie kiwnę, prawda? Załatwię raz też swój problem. Po co mam się z nimi dalej jeszcze użerać, w cudzysłowie? A Mojżesz robi zupełnie co innego. Mojżesz zaczyna się modlić. Mojżesz się modli i zmienia Boże postanowienie. Modlitwa wstawiennicza, byśmy tak ją mogli określić. Modlitwa za kimś innym. Bóg wydał wyrok, a ty się modlisz za kimś innym i Bóg na podstawie twojej modlitwy, też i wiary, zmienia postanowienie. A więc można modlić się. I Bóg nie określi tego, ani nie przyjmie tego jako naszą postawę taką arogancką, pewną, że by nie powiedzieć bezczelną. Nie. Można się modlić i Bóg oczekuje nawet takiej modlitwy. To jest takie, powiem, dla mnie ważne i takie nieprawdopodobne, jakimi my jesteśmy cennymi przed Bogiem. Ile może modlitwa sprawiedliwego. Dziecka Bożego, wybranego. Nawet Boży gniew gaśnie. Słuszny, święty gniew. I Bóg zmienia, nie w stosunku do jednego człowieka, do milionów, które mu się sprzeniewierzyły, które szemrały. Jeszcze inny fragment. Jak myślicie, jaki fragment przeczytam? Proszę? O. Tak, o Hiskiaszu. Druga księga królewska. 20 rozdział. To są takie, druga księga królewska, 20 rozdział, od pierwszego wersetu. To są takie najbardziej znane, tu też, no może przeczytamy, a później. Druga księga, 429 strona. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego, tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy. Ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i uczyniłem to, co dobre w Twoich oczach. i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści. Wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak. Tak mówi Pan Bóg, Bóg Dawida, twojego praojca. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż uleczę cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Dodam też do twojego życia 15 lat i wyrwę ciebie i to miasto z mocy ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na ciebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę. Tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Nic, powiem, gorszego nie można usłyszeć. Nawet, powiem, diagnoza lekarzy, kiedy mówi, niestety, chociaż lekarz nawet nieraz mówi, prawdopodobnie, do mnie jeszcze tego nie mówił, bo nie miałem takiej choroby, ale tam jakąś nadzieję na początku być może dają i tak dalej. I człowiek łapie się tej nadziei, ale ma jeszcze nadzieję w Bogu. Hiskiasz już nie miał żadnej nadziei, bo to mu Bóg powiedział. Nie, umrzesz, nie będziesz żył. Jakby było mało brakowało, że umrze, powiedział mu, umrzesz i nie będziesz żył. Takie, prawda, takie koniec, nie ma. No kropka z wykrzyknikiem i nie ma w ogóle dyskusji na ten temat, prawda? Umrzesz i nie będziesz żył. Jakby brakowało powiedzieć, umrzesz, prawda? Umrzesz i nie będziesz żył. Klamka zapadła. To powiedział Bóg. A więc jak można cokolwiek, prawda, tylko pogodzić się z tym losem. A jednak Hiskiasz nie pogodził się z tym losem. Hiskiasz zaczął płakać, odwrócił się, zaczął płakać i prosić Boga. I zobaczcie, jak szybko Bóg odpowiedział na jego modlitwę. Izajasz jeszcze nie zdążył wyjść z podwórca i Bóg mu powiedział, wróć się i powiedz, że widziałem twoje łzy, twoją modlitwę, twoją prośbę. Przedłużę ci twoje życie o 15 lat. I tam jeszcze inne obietnice Bóg skierował do Hiskiasza. Bóg wydał wyrok. Bezwzględny wyrok. Wyrok, który nie można, powiem, do niczego porównać. My człowiek, kiedy wydaje, to jeszcze jest nadzieja. Ale to Bóg powiedział, koniec. I co może modlitwa? I tu Hiskiasz, przepraszam, modli się za siebie. Nie, Mojżesz modlił się za innych. A Hiskiasz modli się o siebie, o swój problem. Można powiedzieć, nie chciał umierać. Z różnych powodów. Takich jak my być może też mamy, prawda? Gdybyśmy się dowiedzieli, że mam, byśmy mieli, no, mieli im, powiem, jakby i prawo takie, że możemy mieć. Bóg się nie obraża na to, ani nie mówi, że coś jest nie tak. Że masz jakieś powody, żeby dalej żyć. I kiedy zaczął się modlić, Bóg zmienił swoje postanowienie. Dodał mu, powiedział, nie umrzesz, dodał mu. I jeszcze jeden fragment już z Nowego Testamentu. Pewne podobieństwo o... Proszę? Nie. O sędziu i wdowie. Może nie sama historia, ja zwrócę na pewne, bo to jest, to znamy, ja zwrócę na coś innego uwagę. Ale otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 18 rozdział. I od pierwszego wersetu. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. I ten 8 wersetów, tylko ja na 1, 7, 8 zwrócę uwagę. Powiedziałbym to podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchacie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada? A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego w dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Powiedział im podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Zawsze się modlić i nie ustawać. Drodzy, człowiek wierzący, powiem, kiedy wyrasta jakiś problem, jakieś doświadczenie, szybko zabiera się za modlitwę, prawda? Możemy tak powiedzieć, nagle jest problem i człowiek wie, co ma robić. Powiem, tak, będę się modlił. Klęka, czy nie klęka, czy chodzi, bo to nie chodzi o to, bo wiemy, jak my się modlimy, bo w końcu jesteśmy w pracy, w podróży, a o tym myślimy, a w duchu się modlimy, prawda? Trwamy w modlitwie i ja chyba już nie muszę tego tłumaczyć, bo my to wiemy z autopsji, prawda? Ale jest problem i nagle zaczyna człowiek wierzący, zaczynam się modlić. I to jest rzecz bardzo słuszna. Ale powiem jeszcze o wiele bardziej ważniejszą rzeczą jest nie ustawać. Jakże szybko człowiek zaczyna się modlić i nagle modlitwa jego nie przynosi efektów, prawda? Nie przynosi efektów. Znaczy się, nie przynosi. Według nas nie przynosi. To my, widząc czy czując, widzimy, że nie ma jeszcze, my swoimi oczami czy swoimi odczuciami nie widzimy efektu naszej modlitwy, nie widzimy efektu Bożego działania, prawda? I co następuje? Zwątpienie. Nagle mówimy, czy rzeczywiście powinienem się modlić. Też przychodzą nas takie myśli, a może Bóg nie chce, prawda? A może Bóg już powiedział, no nie. Pan Jezus mówi coś takiego bardzo ważnego. Zawsze się módlcie i że powinniście zawsze się modlić i nie ustawać. To jest ważna rzecz. Zacząć, człowiek wierzący zaczyna. I to jest takie, i zaczyna. Ale nie ustawać. Jeżeli zacząłeś się modlić, nie możesz przestać o to się modlić. Jeżeli podjąłeś jakąś modlitwę o coś, to nawet jeżeli nie ma od razu, czy nawet, nie wiem, odważę się powiedzieć, rok i dwa i więcej, nie ma, to ty powinieneś ustać? Nie. I nie ustawaj, bo tak mówi Jezus. I nie ustawaj. I ten fragment, który mówi o tej wdowie, ta wdowa rzeczywiście ona, no, ile ona mogła chodzić? Może tydzień, może dwa. Ale równie dobrze ona po dwóch tygodniach mogła już zrezygnować. No, taki człowiek, my znamy takich ludzi, a to był człowiek, który się Boga nie bał i ludzi lekceważył. Miał w ogóle ludzi w wiadomym jakim poważaniu. I jedno podejście, drugie, trzecie, czwarte mogłoby nas zniechęcić, prawda? I najprawdopodobniej by zniechęciło, no bo coś tego człowieka może zmienić. Jeżeli raz przyszedłem, drugi raz do niego poszedłem, ta wdowa poszła, wiedział kim ona jest, że jest jej ciężko i tak dalej, prawda? I nic. Ale ona nie ustawała. Ona do upadłego, do skutku. Dlatego Pan Jezus mówi, czyż ja nie odpowiem? Czyż ten niesprawiedliwy, ale co jest ważne, ta nieustępliwość, ta nie ustawać. Jeżeli zacząłeś, jeżeli ci Bóg położył coś, kogoś, siebie, twój problem, czy w ogóle, jeżeli zacząłeś i wiedziałeś, że to jest, że Bóg tego chce, prawda? Bo miałeś to chcenie, prawda? To nie ustawaj, dopóki Bóg nie odpowie na twoją modlitwę. Nie ustawaj. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, jak Bóg nazywa nas, drodzy bracia i siostry, wybranymi. Wybrany to ktoś szczególny, prawda? Zdarza się, nauczyciel może mieć wybrane swoje dziecko, które lubi, które może go słucha, które jest pilne, które jest grzeczne, które jest przygotowane. I nauczyciel ma, myślę, że zdarzało się, że miał. Ja może nie byłem pilnym uczniem, ale w wojsku pamiętam, że mój na szkółce, na wtedy jeszcze to taki mój dowódca, tam jeszcze były drużyny, plutony, przepraszam, kipam porucznik, i mi powiedział, że jestem jego takim oczkiem w głowie. Później mi wyjaśnił dlaczego, ale to już jest... I wiem, że on zawsze do mnie podchodził uśmiechnięty. I praktycznie nigdy, nawet gdyby mi chyba nie zdarzyło, ale wybrany, prawda? Tu u ludzi. A Bóg mówi o nas jako o wybranych. Jako coś szczególnego, coś wyjątkowego. A czyż Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Chociaż zwleka, Bóg mówi, chociaż zwlekam, ale to nie znaczy, że nie słyszę. To nie znaczy, że nie odpowiem, prawda? Tylko nie ustawaj. Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I znowu, i wiara to jest właśnie ta nieustępliwość. To jest ta nadzieja, to jest właśnie wiara. Modlę się i nie widzę efektów, prawda? Nie widzę jeszcze efektów, ale wierzę. Bo Bóg odpowie, bo Bóg musi odpowiedzieć. Mamy wiele doświadczeń, mamy wiele problemów. Być może są problemy, których o jeszcze nie wiemy, które być może mnie, każdego z was mogą jeszcze spotkać. I te fragmenty są dla mnie takim wielkim pocieszeniem. Że wiele może modlitwa wybranego, powiem wiele, bardzo dużo może. Może nawet zmieniać Boże plany. Nawet może gasić Boży gniew. Może nie zgrzeszyliśmy. Może czujemy się, może taki problem mamy w życiu. Módl się, przyjdź do Boga. Jesteś Jego wybranym. Jesteś Jego cenną, bezcenny. Tak jak Jego krew była bezcenna, tak jak Jego życie było bezcenne. Zawsze się módl i nie ustawaj, a Bóg odpowie. Amen.
Chwała Panu Bogu. O modlitwie Piotr mówił. Ja tylko jedno tak myślę, Piotr źle odebrał może to, że my przystępując do modlitwy najpierw mówimy bądź wola Twoja, a później się modlimy. Jakoś nie, ja tak przynajmniej nie rozumiem. Jeśli przychodzimy z jakąś potrzebą, to my mówimy Panie, my przychodzimy z tą i z tą potrzebą i my modlimy się do Ciebie o to. Zmień to, uzdrów, napraw, wyzwól. A bądź wola Twoja, to jest tylko margines bezpieczeństwa, bo nie znamy do końca Bożych postanowień, Bożych dróg i wielu musimy dać, mieć swojej takiej tylko świadomości, żeby gdy inaczej się potoczy historia, czy inaczej się potoczy życie, żeby wiara nasza nie załamała się, to musi być w nas po prostu taki dzwonek właśnie alarmowy, że Bóg ma prawo wybrać, ale gdy przychodzimy z jakąkolwiek potrzebą, to nie po to, żeby takie słowo mi ucieka, żeby spróbować, no ale takie inne doświadczenia się robi, żeby spróbować, żeby jakąś, no może tak, może nie, przychodzimy po to, żeby modlić się o konkretną rzecz i o Boże rozwiązanie, odpowiedź, mając świadomość tego, że Bóg też zmienia swoje nawet decyzje, może zmienić. Bóg może zmienić otoczenie, losy nasze, które z góry tam na coś są przeznaczone. Bóg może, moc modlitwy może to uczynić i stąd powiem, modlimy się, powiem, z pełną parą, na pełną parę. Modlimy się tak jakby nie było, miało nie być innego wyjścia, tylko takie, o jakie prosimy. A jest w nas tylko ten, i to nie jest skutek słabej wiary, ale mądrości Bożej, że jest w nas to, że Bóg ma ostatnie zdanie. I może być tak, że będzie w naszym życiu tak, jak było w życiu Jezusa, który modlił się w tym momencie do Ojca swojego, niech mnie minie ten kielich. Wołał o to zdecydowany, żeby minął go kielich. Trzy razy się modlił, zdecydowany. Ja myślę, że to nie dociera nieraz do nas, że to tak było, to tak, taka gra była jakaś, dramat. Dramatyczna, nie była to gra, to było zdecydowanie Jezusa Chrystusa: Ojcze, nie chcę, niech mi minie ten kielich. Ale wola Ojca była inna. I się stało. I to był ten taki margines bezpieczeństwa, to nie był wynik słabej wiary Jezusa. To był jego mądrości, jego uniżenia, jego pokory, jego posłuszeństwa, że przyjął to, co Ojciec chciał, ale on tego nie chciał. I tak też jest w naszym życiu, kiedy się modlimy o cokolwiek, mamy się modlić tak jak Pan Jezus i po trzykroć i nie ustępować, i nie ustępować. A gdy przyjdzie nam stanąć tak, jak Pan Jezus stanął tam w Golgocie, aby było w nas ta wiara, która powie: ale nie jak ja chcę, ale Ty chcesz. Ale na początku nie przechodzimy, mówiąc, nie powinniśmy przychodzić: Panie, nie wiem jak Ty chcesz, może chcesz inaczej, ale ja na wszelki wypadek się pomodlę. To nie tak. Modlimy się, przynosimy nasze troski do tego, który może zmienić, i mówimy: ratuj, Panie, ratuj, bo możesz uratować. I też będę mówił dzisiaj o modlitwie. To będzie taka kontynuacja o modlitwie. Bardzo to ważne jest, że, co Piotrek powiedział, że my umiemy zacząć, wystartować w modlitwie raczej, i bardzo ważne, a może ważniejsze jeszcze dla nas, pamiętać o tym, żeby nie ustawać. To, że trzeba iść do Boga, to wszyscy wiemy chyba, i w takich dramatycznych sytuacjach, no, nigdzie indziej nie idziemy, ale do Boga wołamy. Nie mamy z tym problemu. Natomiast jest problem, kiedy Bóg jakby zwleka. I wtedy, żeby zrezygnować, mamy nie ustawać. Mamy modlić się i nie ustawać. Ja myślę, że jak słuchaliśmy tego, to może wiele spraw, które są, jest, w których ustaliśmy albo ustajemy, że na nowo, z taką samą mocą jak na początku zaczniemy się modlić. Nie ustawać. I nie ustawać. Ktoś tu kiedyś mówił, taki chyba, ktoś mówił właśnie o tym, nie ustawać, tak, o tym, o tej modlitwie takiej natarczywej. Brat chyba z Białorusi, tak, o tej natarczywej modlitwie, że Bogu się to podoba. Kiedy wołamy do Boga, powiem, jesteśmy natarczywi w tym, aby wołać do Boga, nie ustajemy. I Bóg, bo modlimy się o rzeczy, powiem, no, raczej dobre, prawda? Nie modlimy się o to, żeby stać się bogatym, żeby, nie wiem, drugi dom mieć, czy dwa domy. Bo to byłoby prawdopodobnie niezgodne z wolą Bożą i Bóg by nam nie odpowiedział. Modlimy się o rzeczy dobre, o rzeczy właściwe i mamy nie ustawać, gdyż też w ten sposób Pan Bóg, że to tak nie przychodzi od razu na pierwsze zawołanie, Bóg nas szlifuje. Bóg, to jest też doświadczenie, to jest też próba, która wiarę naszą kształtuje. I hartuje naszą wiarę. I hartuje naszą wiarę. I dałby Bóg, żebyśmy naprawdę, tak jak powiem, ze szczerym sercem i z taką ochotą przystępujemy do modlitwy, do postu, do modlitwy. Ten początek jest dobry, bardzo dobry często, abyśmy nie ustawali, aż Bóg nam odpowie. A Pan Bóg odpowie, bo prawdziwie, skoro ten sędzia niesprawiedliwy, niedobry i nie bojący się Boga, i ludzi mający za nic zdanie, powiedział nie raz i drugi i trzeci. Skoro jego zmieniło to, ta natarczywość, jego decyzję zmieniła, to Pan Bóg porównując to, mówi do nas, żebyśmy właśnie takimi byli. A chcę przeczytać z pierwszego listu Jana i też mówić o modlitwie w trochę innej sprawie, ale o modlitwie, o ważnej modlitwie, bardzo ważnej. Z ostatniego rozdziału pierwszego listu Jana, piąty rozdział i ostatni fragment tego rozdziału od 13 wiersza do końca. Pierwszy list Jana, piąty rozdział od 13 wiersza. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go, czyli Jezus Chrystus, i zły nie może go tknąć. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Pierwsze trzy wiersze mówią o modlitwie z wiarą, z ufnością. O modlitwie, jaką powinniśmy mieć. To wam napisałem, żebyście wiedzieli, wy, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, żebyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Po co nam wiedzieć, że mamy żywot? Po co jest to takie ważne? No przecież wiemy, że mamy żywot wieczny. Po co jest takie ważne, żeby Jan w jakiś szczególny sposób to podkreślił i powiem tak, jakby chciał utrwalić to? Wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, żebyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Przecież to wynika niejako samo z siebie. Jak wierzymy w Syna Bożego, no to też przecież wierzymy w to, bo to jest jakby nierozłączne. Ale wiecie, kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy przychodzą rozmaite próby, kiedy przychodzą takie ciemności zewnętrzne i otaczają nas, bo bywa tak w naszym życiu, że przychodzą, ja nie chcę, żeby to były doświadczenia typu takiego, że przychodzi wewnętrzna ciemność, czyli spowodowana grzechem i ona tam zalega w sercu. To jest bardzo trudna ciemność. Niech Bóg nas zachowa przed taką ciemnością, przeżywaniem takiej ciemności. Ale nawet jeśli jesteśmy szczerzy i wierni Bogu, przychodzą zewnętrzne ciemności, kumulują się zewnętrzne ciemności wokół nas, żeby nas złamać. Żeby nas zmęczyć i złamać, i wiarę naszą złamać, i nadzieję naszą złamać. Przychodzą takie, że nie wiesz, jesteś, powiem, w porządku, tak jak Job. Co się stało, mówi, w moim życiu? Dlaczego to się stało? Przecież ja jestem wierny Bogu, przecież całym moim życiem jest Bóg, przecież całym moim sercem kocham Boga. I we wszystkim, co tylko umiem i mogę, zachowuję Boże Słowo. I co się stało? Co się dzieje nagle w mojego życiu, tak? Przyszły zewnętrzne ciemności na niego, zewnętrzny ucisk. I było mu strasznie w tym. I kiedy takie rzeczy przychodzą do naszego życia, jak na przykład wiadomość o takiej śmiertelnej chorobie, to jest taka zewnętrzna ciemność, która nas otacza i stara się, żeby złamać naszą wiarę, naszą nadzieję, naszą radość całkowicie zabrać, wyciąć do tchna. I Jan mówi, pamiętajcie, Jak wierzycie w Syna Bożego, jeśli wierzycie, pamiętajcie, macie żywot wieczny. Macie żywot wieczny. Cokolwiek się nie dzieje, jakby nie było, jakie by ciemności, jakie doświadczenia by was nie spotkały, jakie prześladowania by was nie spotkały, pamiętajcie, macie żywot wieczny. To jest wielka, wiecie, obietnica. Dla ludzi, którzy tracą wszystko, na przykład prześladowani, którzy tracą wszystko, tracą domy, rodziny, tracą ojca i zostaje matka z dziećmi. To jest taka ciemność zewnętrzna, że ona może zagłuszyć wszelką radość. Albo gdy są więzieni i jest wiadome, że zostaną straceni za Jezusa. Wiecie, przychodzi taka ciemność zewnętrzna, która chce zniszczyć to w nich. Wiecie, czy oni mają jedną? Nie mają już domu, nie mają już rzeczy w domu, nie mają nic, pozbawieni są wszystkiego. Co ich trzyma? Wiedzcie to, że macie żywot wieczny. Kiedy czytaliśmy historyczne książki o pierwszych chrześcijanach, którzy ginęli tam gdzieś na arenach rzymskich, nie mieli już nic. Już nie mieli do czego wrócić. Albo spalono, zabrano, skonfiskowano i arena przed nimi, tak? I śmierć. Co było ich radością? Mają żywot wieczny. Tego im nie zabrał. Ani Cezar, ani nikt. Tego im nie zabrał. Mają Chrystusa, idą do Boga. Wiedzcie, że macie żywot wieczny. Bracia i siostry, kiedy przychodzą takie uciski, gdzie, powiem, nie możesz wykrzesać z siebie żadnej nadziei, ani radości, ani jakiegoś dobrego promyka. Ten wiersz mówi, napisałem wam to, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Jego nam nikt zabrać nie może. Chwała Panu Bogu. Jezus go gwarantuje i powiedział, ani śmierć, ani ucisk, ani nagość, ani prześladowanie nie pozbawi nas tego żywota wiecznego. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas, bracia i siostry. I powinno to towarzyszyć naszym modlitwom. Ta świadomość, ta ufność, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, to On nas wysłuchuje. Teraz wracając do choroby, wracając do modlitwy o Mariolę, o Władka, o tą siostrę z Halinę z Białorusi, o kogokolwiek, w takich, powiem, dramatycznych sytuacjach. Czy to nie jest wolą Bożą? Czy Jezus cokolwiek czynił wbrew woli Bożej? Kiedy przychodzili do Niego wszyscy, wielu, setki, tysiące chorych, przynosili, przychodzili. Ile razy Jezus powiedział, W twoim przypadku to nie jest wolą Ojca mojego, odchodź. O? Nie było? Słyszeliście o takim czymś? Że tak Pan Jezus powiedział? A tysiące? Nie jeden. Taki dobry jeszcze. O, jemu, uczyń to dla niego. Uczyń, bo dobry jest, dla Żydów jest dobry. No, to tam uczynimy, tak? Ale tam wszyscy przychodzili. Setki. Jezus nikomu nie powiedział, nie mogę, bo to nie jest wolą Ojca. A więc było wolą Ojca uzdrawiać, prawda? On czynił wolę Ojca. I między innymi wolą Ojca było to, żeby chorych leczyć. Uzdrawiać. To jest wola Ojca. Kiedy przychodzimy do Pana w modlitwie, niech towarzyszy nam ta świadomość, że to jest wola Ojca. Niech towarzyszy nam ten wiersz, taka jest nasza ufność, jaką mamy do Niego. Wiecie, to jest przeciwwaga, ta ufność to jest przeciwwaga tym wszystkim dowodom takim, bo się nic nie zmieniło, bo badania wykazały, że tak. Bo trzeba, prawda? Wiele jest tych, które chcą rozbić naszą wiarę. Wiele. I to są takie namacalne. To jest papier, to są słowa lekarza. To jest rzeczywistość. Słabne. Jest coraz gorzej. To są straszne, powiem, ataki. To jest straszna broń. Są straszne uderzenia w naszą wiarę. żeby nas zniechęcić, ale taka jest zaś ufność. My mamy prawo. Wiecie, to jest, my jesteśmy naprawdę szczególnymi przez Boga ubłogosławionymi. Tam, gdzie ludzie nie mają nadziei, bo nie mają podstaw do nadziei, bo jakaż może być nadzieja, kiedy lekarz mówi, tego się nie da pokonać. Jaka może? Medycyna nie zna takich sposobów. Ani nie ma rady, jest bezradna. Jakie można mieć nadzieje? Świat nie ma. A my mamy nadzieję. A my możemy mieć ufność w tych takich dramatycznych momentach. To jest niesamowita łaska Boża i to jest niesamowity wyróżnik nasz, bracie. To jest bogactwo nasze, bracia i siostry. Bogactwo, my możemy mieć ufność. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego. Jaką mamy do Niego, że jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Chwała Panu Bogu. Wysłuchuje nas. Niech to nam towarzyszy. Niech tego, powiem, nie przeważy. No, ale to beznadziejne. Ale to tak, nie. O, to ja znam setki przypadków, dziesiątki przypadków, że to nie poszło. Można znać i tysiące. Ale kiedy się modlimy do Boga, ta historia Hiskiasza, o którym Piotrek mówił, on musiał stracić całą nadzieję, bo to nie lekarz mu powiedział umrzesz, ale Bóg mu powiedział umrzesz. Kto może Bogu powiedzieć nie? Wiecie, i on się modlił do Boga, i on wołał do Boga. Powiem, to nie była modlitwa wiary. Tam dużo brakowało do modlitwy wiary, gdybyśmy tak chcieli powiedzieć. Do takiej na przykład takich słów, jak Piotr powiedział, w imieniu Jezusa mówię ci, wstań i chodź. Ta modlitwa jego, taka prawie bez wiary. A zobaczcie, odmieniła, tak błyskawicznie odmieniła Boży plan i Bożą decyzję. Jeszcze nie wyszedł z dziedzińca, a już do niego słowo, wróć się i powiedz mu. Bóg jest naprawdę dobry i my mamy naprawdę potężną broń i potężny oręż i dałby Bóg, abyśmy mogli doświadczać tej mocy, którą Bóg nam dał. Wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Bracia i siostry, budujmy naszą wiarę, bo może nam się wydawać, że ona jest wielka, a w takich sytuacjach widzimy, że nie możemy jej pozbierać, nie możemy jej znaleźć. Ale budujmy ją, aby była. 16 wiersz mówi bardzo ważne słowa. Jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny. Zobaczcie, kiedy to są takie słowa jakieś takie stare, taki klimat. Ktoś mówi o jakimś grzechu śmiertelnym, nawet żeby się nie modlić. Jeśli to jest grzech śmiertelny, wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Dzisiaj nie mówi się o grzechu, tym bardziej o śmiertelnym grzechu. Daleko jakoś ten grzech się odsunęło od siebie. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. To jest wspaniała rzeczywistość ludu Bożego, pierwszych chrześcijan, ale nie tylko pierwszych, bo ostatnich też. Bo nic się nie zmienia, w rozumieniu, w myślach, w postrzeganiu rzeczywistości w pierwszych chrześcijanach, a w ostatnich chrześcijanach. Nic się nie może zmienić, nie powinno się zmienić. Królestwo Boże się nie zmienia, jest takie samo. Jest doskonałe, jest piękne i jest takiej samej czystości, świętości zachowane. I u nich było tak. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. Dzisiaj trzeba powiedzieć, nie wiem, który nie grzeszy, który się narodził z Boga. Naprawdę. Jakoś tak się zmieniły czasy, tak sobie człowiek pozwolił na odstępstwo od Boga, to jest oziębnięcie, ta choroba Kościoła, ten laodycejski Kościół, który nie widzi swojego grzechu, swojej nędzy, mówi, jest super, ale się mamy dobrze, że dzisiaj można powiedzieć, nie wiem, który nie grzeszy. No i są takie wyjątki, które nie grzeszą. Ale tak naprawdę to wszyscy grzeszą. W mniejszym lub większym stopniu wszyscy grzeszą. Ale to jest niewłaściwe, to jest oszustwo diabelskie. Taki piękny klimat był w pierwszym kościele. I nie tylko w kościele, w duszach, w sercach ludzi. Jak ktoś jest gorącym dla Boga, jak ktoś stoi blisko Boga, jak apostołowie stali blisko Boga, jak ktoś miłuje Boga ponad życie, to on wie, że w życiu wierzącego nie ma mowy o grzechu. Nie grzeszy się. Wierzący nie grzeszy. To jest normalne, to jest prawidłowe spojrzenie. A dzisiaj wielu ludzi sobie kalkuluje, mogę sobie zgrzeszyć. Jak mi się już tak bardzo chce, to a nie mam chęci na walkę, to tam się obejdzie. I to jest, powiem, oszustwo diabelskie i to prowadzi do strasznych później skutków. Niech będzie w naszym sercu coś takiego, że ten, który w Boga wierzy, ten, który oddał się Bogu, ten, który jest narodzony z Boga, nie grzeszy. Dlatego, że z Boga został zrodzony, że ten, który z Boga został zrodzony, Jezus Chrystus, strzeże go i zły nie może go tknąć. Kochani, to, że zły dotyka dzisiaj ludzi, to znaczy, że są daleko od Jezusa Chrystusa. Są daleko za Nim. Stracili Go z oczu. Mało tego, bywa tak, jest ten ostatni wiersz, mówi, dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Bywa tak, że wstawili sobie drugiego Boga, którym jest ciało, którym jest popularność, którym jest cokolwiek innego. Wstawili sobie innego, już na Niego bardziej patrzą, częściej Jego widzą niż Jezusa Chrystusa. Rzeczywistość w Kościele jest dzisiaj straszna. Straszna. Wczoraj czytałem dostałem jak zwykle taką codzienne rozważania Słowa Bożego i tam taki jeden autor pisze, czy wiesz, dlaczego klaskali tam w tym kościele, kiedy koronowali tam jakiegoś pastora podejrzanego o malwersacje finansowe potężne i seksualne? I później pisze, jeśli jesteś jednym z 16 ludzi na świecie, którzy jeszcze tego nie oglądali, tak sobie zażartował, to kliknij tutaj. Ja sobie kliknąłem tutaj i tam filmik jest z tej sceny w tym kościele. Wiecie co? Szok, kochani, szok. W potężnym kościele, takim dużym jak sala kongresowa, mnóstwo ludzi. I co się okazuje, że prebiskup tego kościoła i pastor tego zboru jest podejrzany, jest oskarżony o wielkie malwersacje finansowe, jakieś też seksualne. I z tego artykułu, bo to więcej nie wiem, ale czytając ten artykuł, co można zrobić wobec z pastorem, który takich właśnie rzeczy się dopuścił, czy z takim biskupem? Można go odsunąć, zdyscyplinować i powiedzieć, że ma się opamiętać, tak? Można, już nie pamiętam drugiego punktu, a trzeciego, można wezwać innego pastora, który przyjdzie i weźmie, jak niedorzeczność. I tak zrobili tą trzecią oczywiście, I przynieśli zwój Słowa Bożego, zwój Torę. I on zaczął tam krzyczeć, tą Torę pokazywać. Rozwinęli tą Torę. Dwóch trzyma tą. To on mówi, 312 lat ta Tora ma. Ja tam angielskiego nie rozumiem, bo to nie jest tłumaczone. Ale z tego tekstu wiedziałem. 312 lat ma, to jest Słowo Boże, to jest coś. Wiecie, co zrobili? Owinęli tego faceta, zaprosił go tego, co tam o malwersacje seksualne i ten. Owinęli go tą Torą. A ludzie, chrześcijanie. I oczyścili go. I jest wolny. Posadzili go na fotelu, dali mu tą torę, siedzi tak, jak zobaczyć go, to wystarczy. Czterech na fotelu takim królewskim prawie. Czterech go złapało takich tych z tym fotelem do góry. Noszą go po tej scenie, a wszyscy klaszczą. Chwała Bogu, postawili. I ten autor tam pisząc o tym mówi, czy to dziwne, że skoro dzisiaj naród Boży ma taką świadomość, że przyjmuje i wierzy i klaszcze takim rzeczom, czy to będzie dziwne, że przyjdzie tam antychryst, wejdzie, lepiej wejdzie jak tamten. Walnie ogniem, rąbnie czymś jeszcze, bo moc będzie miał taką, że będzie wszystko drżało. nie przyjmą, nie upadną przed Nim. Upadną, dzisiaj upadną. Taki jest Kościół. Tak daleko od Jezusa stoi Kościół. Ma innych bogów. Ma innych bogów. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Ale chcę zakończyć na tym, jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech. Mówimy, że świadomość w Kościele ma być taka, że nie ma grzechu wśród nas. Nie ma grzechu w naszych domach. Nie ma kłótni w naszych małżeństwach. Nie ma poróżnień w naszych małżeństwach. Jest taka świadomość, bracia i siostry, w nas? Jeszcze? Już? Już? Nie ma. Nie ma prawa. Nie ma racji bytu. Nie ma. Nasze domy, nasze małżeństwa mają być święte. Czy jest inna świadomość? To masz innych bogów. Jest inny Bóg, który ci pozwala kłócić się, który ci pozwala dokuczać, który ci pozwala docinać swojemu bratu, swojej siostrze rodzonej, swojej matce, swojej żonie, swojemu mężowi. To jest inny Bóg, który mówi, można to robić jeszcze. Są takie rzeczy, że można. Nasz Bóg mówi, nie można. Nie można. Jeśli jesteśmy wierzącymi, my mamy jeden drugiego błogosławić, pomagać. Nie mamy być przykrymi. Mamy miłować. Czy to jest taka świadomość? Taka świadomość ma być w nas. A to, co chore, trzeba szybko uleczyć. Szybko, póki nie przyszedł jeszcze Pan Jezus Chrystus. Ale jeśli ktoś widzi brata swojego, który popełnia grzech, bywają takie rzeczy, bywają takie zdarzenia. I możemy, powiem, najczęściej to się robi tak, że najczęściej w ogóle to jest tak, że nikt nie chce patrzeć na to, co on robi. Mówi, to jest jego sprawa, a tam Pan Bóg go tam może, nie? No źle, że to zrobił, no źle, że popadł w grzech, no ach, tam. I najchętniej człowiek po prostu nie widzieć. Nie widzieć, żeby w razie czego, ach, najlepiej nie widzieć, a co to, nie wtrącać się, nie widzieć. To jest tak świat nauczył nas reagować na takie rzeczy. A druga postawa to jest taka, że potępiamy tego człowieka. Potem mówi, o, jak on to zrobił, oj, wierzący, a w naszym zborze, w którym się głosi o świętości, w którym się głosi o krzyżu, a on takie rzeczy, a jak go Bóg podniesie, to niech go podniesie już, a jak nie, to niech idzie. I jedna i druga nie do niczego postawa. A co jest napisane? Jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, to niech się modli. Niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają śmiertelnego grzechu. Zobaczcie, to jest normalną rzeczą, ale bywa tak, że ktoś jest w grzechu. Że ktoś przez swoją nieostrożność, nie ma tak, jeśli jesteśmy nieostrożnymi, to nie wyjdzie tak, że my nic. Jeśli to nie ma tak, wiecie, można jechać całe 20 czy 60 kilometrów, 100 na godzinę, zaklęty wszystkie brać, jak jest szosa dobra, to w porządku. Bierzesz. Ale niech będzie 10 metrów, jak to mówią. Niech będzie 5 metrów na zakręcie ślizgawicy i wylatujesz z drogi. Nie ma siły. To nie ma tak, że przejedziesz. Prawda? No nie ma. No ależ 100 przejechałeś. Nie było problemu, no bo nie było problemu, ale jeśli wjedziesz i na zakręcie jest trzon, jest ślizgawica i ty tam wjedziesz 100 km na godzinę, nie ma siły, ani chociażbyś był, nie wiem, tam mistrzem kierownicy. Wylatujesz z drogi. Wiecie, jeśli człowiek traci czujność w tym świecie złym, jeśli traci rozwagę duchową, jeśli traci na chwilę bojaźń Bożą, nie ma siły, musi wypaść. Bo świat jest pełen ślizgawic. Ten świat jest jedna wielka ślizgawka, jeśli chodzi o grzech. My wiemy, że z Boga jesteśmy, ale cały świat tkwi w złym. W złem. To jest jedna wielka ślizgawka. Nie myśl, że wyjdziesz do świata, wyskoczysz na chwilę i wrócisz. Nie, wyrżniesz się w tym świecie, na pewno. Wylądujesz w rowie, wylądujesz, będziesz i w strasznym możesz być stanie. I możesz tam zginąć. I bywa tak, że człowiek nie chce oczywiście popełniać grzechu, ale inne rzeczy w jego życiu sprawiają, że wpadł w grzech, że diabeł go po prostu zwyciężył. Może zabrakło mu modlitwy, zabrakło mu czujności, może rozwagi mu zabrakło. I jest w grzechu. I ty wiesz, że ktoś jest w grzechu. Jeśli widzisz, że brat twój jest w grzechu, co masz robić? Masz się modlić o niego, Kochani, jaka piękna, jakie piękne wyjście, jaka piękna ścieżka. Niech się modli, a Bóg da mu żywot. Chwała Bogu. Zobaczcie, ile możesz pomóc swojemu bratu, który upadł w grzechu. Ile możesz pomóc, możesz go uratować. Niech się modli, a Bóg da mu żywot. Czyli odpuści mu, przebaczy, pojedna. Przyprowadzi go do siebie. Zatrzyma go. Bracia i siostry, jakie to jest ważne, nie wolno igrać z grzechem, wiecie, nie wolno, powiem, omijać problemu grzechu, nie wolno odwracać, jeśli widzisz brata swojego, czy siostrę swoją, że jest coś źle w jego życiu duchowym się dzieje, nie wolno, no ciężko mi, ale trzeba modlić się, zapytać się. Wiecie, kiedyś w dawnych zborach, jak moja mamusia opowiadała, bardzo często było tak, że przed modlitwą ktoś, kto właśnie był w grzechu, albo miał ciężką walkę, albo był po prostu taki duchowo, taki nijaki. Jaki? Letni. Taki czuł się, taki po prostu nie ma żadnej. To oni wstawali i oni mówili, módlcie się za mną. I zbór się modlił za nich. I Bóg ich przyprowadzał, Bóg im pomagał, obudził ich ducha, Bóg wlewał moc Ducha Świętego do ich życia. I oni byli uzdrowieni, Bóg dawał im żywot. To jest dobre, wiecie, modlić się, bo to przynosi też skutek. Niech się modli, a Bóg da mu żywot. Niech się modli, a Bóg da mu żywot. Jak to smutne, kiedy zamiast się modlić, żeby i Bóg da mu żywot, to my powiem albo taką już tą klapkę nad nim położyliśmy, wieko zamknęliśmy. Ile tragedii może się mieścić w życiu kogoś przez naszą, powiem, nieumiejętność, przez naszą głupotę duchową. Modlimy się o chorych na ciele, tak? Bo to jest istotne, o ileż bardziej istotne, chory na duchu. Chory w duszy. Ten, kto grzeszy, ten, kto wpadł w grzech, jeszcze nie jest trupem duchowym. Nie. Jezus tak szybko nie wyrzuca. Jezus nie. Jezus przyjmuje. Jezus chodzi go takiego. Jeśli ktoś nie wydaje owocu, to nie wycina go w pierwszym roku. Jeden rok, drugi rok. Już ojciec mówi, wytnij, bo już nie będzie, też nie ma nadziei. A on mówi, nie, jeszcze poczekaj, ojcze. Ja jeszcze chcę dołożyć. To nie jest tak lekko. Bo Jezus dał swoje życie za nas. Ta jego modlitwa, ojcze, ale nie chcę tego. To za mnie i za ciebie. Tak drogo kosztowaliśmy. On nie chce nas pozbyć się. A jeśli z kolei masz słabość duchową, jesteś w takiej dolinie, powiem, duchowej, to nie wstydź się powiedzieć komuś, módl się o mnie, nie wstydź się. Kiedy jesteś na takiej tej, wypadłeś z tego zakrętu i tam gdzieś już w rowie lądujesz, nie wstydź się powiedzieć komuś, nawet pójść do kogoś. Nie wstydź się stanąć w zborze i powiedzieć, nie musisz mówić o swoim grzechu, bo to nie jest potrzebne nikomu z nas. Ale możesz powiedzieć, nie wstydź się stać i powiedzieć, módlcie się za mną. Może ktoś taki jest dzisiaj wśród nas. To wstań i powiedz, módlcie się za mną. Chyba, że chcesz odejść, chyba, że masz świadomy plan odejść od Pana. Wtedy nie pójdziesz, no kto cię zachęci. Ale jeśli zależy ci na życiu z Bogiem, na gorliwym życiu, na naprawdę takim bliskim życiu, przeżywaniu Bożej społeczności, to wstań i powiedz, bracia i siostry, pomódźcie się za mnie. To jest tak napisane. Może nie widzi jeszcze ktoś twego, ale ty widzisz swój stan. To wstań i powiedz, pomódźcie się. A gdy będziemy się modlić, to Bóg da ci żywot. Chwała Panu Bogu, to jest Boża obietnica. I tak nośmy ciężary jedni drugich, bracia i siostry. I wypełniajmy tym zakon Chrystusowy. Niech Bóg nas błogosławi. Będziemy się modlić za chwilę.